Ja, oj, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pich. Mili Państwo, to jest druga część odsłony tego artykułu pana Budzisza w Polityce, portalu w Polityce, bardzo ważnego w tej chwili, dlatego że zarysowującego rosyjskie plany na przyszłość. To jest naprawdę istotne. Jak rosyjskie elity wyobrażają sobie plany na przyszłość. I tutaj nie należy tego lekceważyć, naprawdę nie. Cytuję zatem. Część dotyczącą wypowiedzi dwóch ważnych osób z elity rosyjskiej. Ale jak wygrać, cytuję, wojnę z Zachodem, skłaniając go do akceptacji nowych warunków i nowego układu sił? Nieco światła na to, jak myślą rosyjskie elity, rzucają dwa wywiady, które udzielili Andrzej Suszencow, dyrektor programowy klubu Łałudajskiego i dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych MGIMO, oraz Fiodor Łukianow, również dyrektor programowy w klubie Łałudajskim, zarazem dyrektor, redaktor naczelny periodyku Rosja w globalnej polityce. Obydwaj to eksperci bliscy Kremlowi, zapewne ich opinie wysłuchują w administracji rosyjskiego prezydenta, ale to, co mówią, ważne jest również z innego powodu. Przedstawiają oni nie tylko interpretację polityki rosyjskiej, ale również linię argumentacji, która ma w moim obliczu przekonać szeroko rozumiane elity Federacji Rosyjskiej, iż zarówno obecną wojnę z Ukrainą, jak i starcie z Zachodem, Moskwa ma szansę wygrać. Suszencow mówi w wywiadzie, jakiego udzielił moskiewskiemu komsomolcowi Gazeta, że głównym osiągnięciem Rosji w obecnej fazie konfliktu jest przekonanie Zachodu, iż nie żartuje. To jest cytat, nie żartuje. Deklaracje związane z poszanowaniem dla interesu muszą być brane poważnie i ich lekceważenie skończy się wojną. Jak mówi po 24 lutego, wszystkie takie prowokacyjne działania wojskowe państw NATO wzdłuż naszej granicy nagle ustały. Nagle zdali sobie sprawę z tego, że Rosja zareaguje. No, tutaj bym był ostrożny. W takim rozumieniu celem Rosji ma być osiągnięcie czegoś w rodzaju zbrojnego pokoju z Zachodem. Dlatego niezbędny był atak. Dlaczego niezbędny był atak na Ukrainę? Przede wszystkim z tego powodu, że z racji swojego położenia, ale i również potencjału ludnościowego i gospodarczego, jest to państwo będące w przyszłości w stanie zagrozić Rosyjskiej Federacji Rosyjskiej. Z perspektywy Moskwy, Ukraina jest tym, czym Pakistan jest dla Indii. Państwem będącym stałym zagrożeniem, z którym rywalizacja porządkuje na całe lata geostrategię i porządek wewnętrzny. Organizmem, którego nie da się kontrolować, mówię o Ukrainie, a który może być zawsze wykorzystany przez czynniki zewnętrzne chcące zagrozić Rosji. Przeto lepiej wykonać uderzenie, kiedy jest względnie słaby, zniszczyć rodzące się zagrożenie, niż latami borykać się z wyzwaniami u swoich granic. Kolejną kwestią, którą porusza Suszencow, jest odpowiedź na otwarcie postawione przez rozmawiającego z nim dziennikarza pytanie. Czy właśnie tutaj się zaczyna Chiny. Czy obecnie Rosja ma jakąkolwiek szansę, aby uniknąć przeobrażenia chińskiego junior partnera, państwo podporządkowane woli Pekinu? Udziela na nie ciekawej i wartej dostrzeżenia odpowiedzi. Po pierwsze, zauważa, że sojusz chińsko-rosyjski jest z perspektywy Moskwy lepszą opcją niż ewentualna zgoda w cudzysłowie z Zachodem. Nawet jeśli miałby oznaczać zmianę charakteru relacji z państwem środka. To jednak nie jest czymś nieuchronnym, bo jak zauważa, zarówno Rosja, jak i Chiny patrzą w inną stronę. Czy mają inne pola zainteresowania. Czyli polem zainteresowania Moskwy, cytuję, jest Europa, a interesy Pekinu skoncentrowane są przede wszystkim na rejonie Indo-Pacyfiku. Nie ma zatem perspektywy ich konfliktu, a oba państwa są zainteresowane współpracą o wyraźnym wektorze antyamerykańskim. Na postawę Chin i skłonność elit tego państwa, aby uprzedmiotowić Moskwę, powściągliwie wpływa też rosyjski potencjał nuklearny, czyli zwykłe zastraszanie Chin. system wczesnego ostrzegania przed, jak również system, nie jest napisane jak również, ale ja to dodaję, jak również system wczesnego ostrzegania przed ewentualnym amerykańskim uderzeniem. Odnoszę wrażenie, że Chińczycy już to mają. Suchentsov jest przy tym zdania, że Chiny w dłuższej perspektywie zainteresowane są osłabieniem Ameryki, co nie musi oznaczać czynnego wsparcia Rosji w obecnym konflikcie. Ale też, i to jedna z najważniejszych konkluzji rosyjskiego eksperta, nie mamy do czynienia z krótkotrwałym starciem. Wojna na Ukrainie jest dopiero początkiem globalnej rywalizacji dwóch wrogich sobie obozów. W jednym ze względu na wspólnotę interesów strategicznych znajdują się Chiny i Rosja, ale to, z czym obecnie mamy do czynienia, oznacza też polaryzację, która dotknie i inne państwa. W jego opinii antyrosyjskie sankcje, przede wszystkim blokada aktywów Moskwy, spowoduje w dłuższej konsekwencji upadek światowego systemu opartego na dolarze, jako na walucie rozliczeniowej i rezerwowej, oraz powstanie dwóch bloków wrogich sobie, również w obszarze gospodarki i finansów. Pozwolicie Państwo, że ja się w pewnym sensie do tego odniosę. Czy nie w pewnym sensie? Znaczy w tym sensie, iż blokada aktywów Moskwy spowoduje w dłuższej konsekwencji upadek światowego systemu opartego na dolarze. To jest oczywiście jakaś tam bzdura kompletna. To w ogóle, znaczy to ma znaczenie tylko i wyłącznie dla Rosji, nie ma znaczenia. Znaczy to ma znaczenie tylko dla Rosji, aczkolwiek też nie do końca. O czym ja myślę? Otóż ja myślę o tym, że istnieje prawdopodobieństwo, że z tej zawieruchy, obecnej zawieruchy na polu finansowym i gospodarczym, zwycięsko wyjdzie yuan, elektroniczny yuan, który, jak myślę, będzie, znaczy myślę, że władze chińskie zintensyfikują właśnie umiędzynarodowienie yuana, przede wszystkim poprzez wprowadzenie do handlu zagranicznego yuana elektronicznego. Więc tutaj w pewnym sensie blokada aktywów Moskwy na Zachodzie, głównie, no, powiedzmy sobie wszystko, całościowo, blokada aktywów Moskwy na Zachodzie, jakie by one tam nie były, a jakby otwiera Chinom pole do tego, aby zaproponować wszystkim umawiającym się stronom rozliczenia w ich własnej walucie. Że wszystkim umawiającym się stronom, czyli na przykład Rosji, Indiom, Brazylii, Pakistanowi, wszystkim innym, którzy tego oczekują. A na przykład Iranowi. A myślę, że tutaj tak to będzie wyglądało, że te wszystkie sankcje antyrosyjskie spowodują może nie upadek światowego systemu opartego na dolarze, bo do upadku to jeszcze troszkę czasu i kilka kroków pozostało. Natomiast bez wątpienia nieporównanie szybsze niż to mogło być w przyszłości bez tej wojny, nieporównanie szybsze a umiędzynarodowienie yuana. No bo w końcu przecież nikt nie będzie handlował w rublu. I teraz przepraszam. Cytuję dalej. Suchentsov, może jednak. Tak. Ja myślę, że tutaj można na chwilę dać się spokój. O, tak. Ja myślę, że to na tym na razie zakończę drugą część. No i oczywiście zapraszam Państwa na dalszy ciąg, dlatego że artykuł jest zbyt ważny, żeby go zwekslować, żeby go tak po nim przelecieć po łebkach. Nie, nie, tego sugeruję nie robić. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.